Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. A teraz, drodzy Państwo, zaprosimy, właściwie już za nami pierwszy koncert, ale na kolejne koncerty festiwalu Nowa Muzyka, który jest organizowany już od kilku lat przez Związek Kompozytorów Polskich.
To jest festiwal bardzo ciekawy i naprawdę wart promocji. Raz w roku, niestety, i powiedzmy to też wyraźnie, przez to, że są małe nakłady finansowe na takie przedsięwzięcia, a szkoda, bo są one warte dofinansowania, raz w roku odbywa się taki festiwal. Ale on jest bardzo istotny i promujący przede wszystkim kompozytorów naszego regionu.
I powiedzmy, że chyba miłe otoczenie znaleźli młodzi kompozytorzy naszego regionu. Zresztą nie tylko naszego regionu, bo też są zaproszeni goście. To otoczenie to MCEK Bydgoski, a o festiwalu i o tym otoczeniu przyjaznym mówi dyrektor festiwalu Nowa Muzyka, Piotr Komorowski.
Czwarty raz organizujemy festiwal Nowa Muzyka w Miejskim Centrum Kultury. Także jest to już taka dłuższa współpraca i wydaje mi się, że całkiem owocna.
Muzyka nowa. Cały czas dla niektórych termin trochę wystraszający. Spróbujmy go oswoić i powiedzieć, dlaczego muzyka nowa wcale nie jest straszna.
Tak, wydaje mi się, że ten termin muzyka nowa, zresztą celowo użyliśmy takiego właśnie określenia, że to ma być nowa muzyka. W podtytule oczywiście pojawia się to słowo współczesna, ale wydaje mi się, że tej nowej, współczesnej sztuki nie należy się obawiać. Dlaczego? No przecież ona powstaje dzisiaj i mówi do współczesnych ludzi, do nas mówi takim językiem, wydaje mi się, który jest naszym językiem.
A jaki to jest język? Czym różni się ta nasza muzyka nowa od tej całkiem jeszcze nowej, ale już kilkudziesięcioletniej?
Myślę, że tych języków jest wiele, dlatego że właściwie każdy kompozytor, który prezentuje swoje dzieła, stara się tworzyć swój język. Także myślę, że może to nie jest język za każdym razem zupełnie inny. Może to tylko jakieś dialekty, prawda, w obrębie jednego wspólnego języka muzyki. Ale myślę, że ta różnorodność właśnie tych różnych podejść, rodzajów rozumienia muzyki może być ciekawa i właśnie inspirująca.
W gronie jakich kompozytorów w tym roku będziemy się poruszać?
Głównym celem festiwalu Nowa Muzyka jest prezentacja kompozytorów z regionu. Także mamy już dość silną, wydaje się, grupę kompozytorów. Należą do niej kompozytorzy starsi, tacy jak pan Bogdan Riemer na przykład, kompozytorzy średniego pokolenia, na przykład pani Aleksandra Brejza. Właściwie można by wszystkich pozostałych wymienić w gronie kompozytorów średniego pokolenia, czyli pani Aleksandra Brejza, pani Magdalena Cynk, Marcin Gumiela, Marcin Kopczyński, Michał Dobrzyński, Sławomir Opaliński, moja osoba, a także mamy młodszych kompozytorów, młodszych wykonawców. W tym roku mamy gościa z Wrocławia, jest to pan Mateusz Ryczek, także młody kompozytor, który właśnie przygotowuje dzisiejszy swój koncert, Jędrzej Rochecki, czy młody improwizator, akordeonista Zbigniew Chojnacki.
Kiedy wspominamy i wykonujemy muzykę, nie wiem, romantyczną, barokową, to wtedy myślimy o całym stylu. Czy muzyka współczesna będzie, myśli pan, za jakiś czas miała też jakiś nośnik typu romantyczna, neoromantyczna, postromantyczna, czy jakakolwiek inna? Czy jednak zmierzamy ku takiemu zatomizowaniu rodzajów muzyki?
Oj, to jest właśnie bardzo trudne pytanie. Wydaje się, że jednak dzisiejszy świat, który jest tak różnorodny, który jest tak bogaty impulsy i tak bogaty właściwie w informacje, że niekiedy mamy do czynienia właściwie z szumem informacyjnym, to wydaje mi się, że jednak te dzisiejsze czasy chyba nie sprzyjają temu, żeby tworzyły się jakieś takie nurty o charakterze ogólnym, w którym by działali, tworzyli twórcy. Myślę, że raczej jest to dążenie w kierunku takiego poszukiwania własnego głosu, własnego wyrazu. Chociaż myślę, że być może pewne rzeczy, których dzisiaj nie dostrzegamy, może one będą dopiero czytelne dla przyszłych pokoleń, prawda? Czy na pewno na przykład kompozytorzy wcześniejsi czuli się taką jakby wspólną formacją, trudno nam dzisiaj powiedzieć, prawda? Dzisiaj my mówimy o kompozytorach romantycznych, ale kiedy na przykład czyta się o XIX-wiecznych muzykach, kompozytorach, to tam widać, jak wiele było różnic między nimi, prawda? Że zawsze każdy z nich podkreślał swoją odrębność. Dzisiaj może jest podobna sytuacja, może nam się tylko wydaje, że jesteśmy wszyscy tacy różni, a tak naprawdę może pewne właśnie wspólne elementy dopiero zostaną dostrzeżone gdzieś w przyszłości.
Kto przychodzi na wasze koncerty tutaj festiwalowe?
Myślę, że to jest różna publiczność. To znaczy, my mamy 3 takie nurty zawsze, czasem nawet 4, ale w tym roku są to 3 takie koncerty, które reprezentują 3 pomysły, można by powiedzieć, na współczesną muzykę. Jeden to jest muzyka pisana z użyciem współczesnych środków elektronicznych, komputerów, instrumentów elektronicznych. I tutaj no, jest to nawet nie tyle, że my to kierujemy do młodszej publiczności, ale z natury przychodzą głównie młodzi słuchacze, studenci, uczniowie, co wydaje się naturalne. Koncert jutrzejszy w Filharmonii Pomorskiej z natury przyciąga publiczność może bardziej taką już dojrzałą, właśnie melomanów, ludzi, którzy często właśnie chodzą do filharmonii, bo rzeczywiście prezentujemy tam muzykę w takim nurcie może bardziej trochę tradycyjnym, to znaczy muzykę kameralną, muzykę wykonywaną na instrumentach, muzykę akustyczną, pieśni, muzykę fortepianową, czy właśnie przeznaczoną dla kwintetu dętego. I z natury swojej przyciąga to właśnie, tak jak powiedziałem, publiczność bardziej taką filharmoniczną. Natomiast trzeci nurt, który jest obecny na naszym festiwalu, to jest muzyka pisana dla dzieci. To jest muzyka, która jest właśnie kierowana i z takim zamysłem tworzona, żeby docierać do dzieci, do młodzieży, do młodych ludzi, dlatego że uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby oswajać i pokazywać tę muzykę najmłodszym także, dlatego że to właśnie oni za kilkanaście lat będą przecież słuchaczami, prawda? I to, co jest takie moim zdaniem pozytywne, to, że rzeczywiście te koncerty przeznaczone dla najmłodszych cieszą się wielką popularnością. To znaczy, to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo dobry prognostyk i jest to rzecz, która nas zawsze napawa takim optymizmem.
To był Piotr Komorowski, a my przypomnimy Państwu, że festiwal rozpoczął się dzisiaj koncertem w Miejskim Centrum Kultury. Jutro kolejny koncert, tym razem w Filharmonii Pomorskiej i tam między innymi utwory Aleksandry Brejzy czy Magdaleny Cynk. Natomiast niedziela będzie należała do muzyki dla dzieci. Tak więc też to bardzo ważna gałąź tego festiwalu.
A teraz, drodzy Państwo, powracamy na festiwal operowy. Przed nami wielki finał, ale w tym tygodniu na pewno 2 wielkie wydarzenia. Jenufa,
czyli Goście z Brna, opera Janaczka, no i balet, Polski Balet Narodowy, który pokazał utwór Johna Cranko. On napisał libretto i również przygotował choreografię do szekspirowskiego Poskromienia Złośnicy.
Studio 23. Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
Opera imienia Leosza Janaczka w Brnie przywiozła na Bydgoski Festiwal Operowy swoje dzieło narodowe, czyli Jenufę. Premiera tego dzieła Janaczka odbyła się w Brnie w roku 1904. Obecną realizację Teatr z Brna przygotował z okazji 50-lecia istnienia swojej sceny operowej. Kierownictwo muzyczne sprawował Marko Iwanowicz, a spektakl reżyserował Martin Glaser. Kim jest Jenufa? Posłuchajmy Aleksandra Laskowskiego.
Tytułowa bohaterka Jenufa to jest prosta dziewczyna i ona jest scharakteryzowana innymi zwrotami melodycznymi. Ona ma swój inny język muzyczny niż jej macocha, dewotka kościelnicha, która jest tą złą postacią, która, żeby ratować honor rodziny, topi nieślubne dziecko Jenufy pod lodem. Także to są zupełnie różne charaktery muzyczne. Początkowo Jenufa nie miała wielkiego szczęścia. Janaczek nawet bał się, że zostanie już na całe życie kompozytorem lokalnym, znanym tylko na terenie Czech, ale stało się inaczej, dlatego że po premierze w Pradze i później bardzo udanej premierze w Wiedniu w roku 1918 opera zyskała światowy rozgłos. Stefane,
Jiří Heřman, artistic director of Janáček's Opera.
Marko Ivanovič, chief conductor of Janáček's Opera.
Martin Glaser, general director of National Theatre in Brno and stage director of this performance.
Zapewne znają panowie Halkę, Moniuszki. Czy można powiedzieć, że Jenufa jest trochę podobna do naszej Halki?
Yes, of course there is similarity.
Oczywiście uważam, że oba spektakle są bardzo podobne, aczkolwiek Janeczek jest bardzo wyjątkowy nawet dla czeskiej widowni. Styl Janeczka jest bardzo ciężko powtórzyć i myślę, że właśnie to jest głównym powodem tego, dlaczego jest teraz tak bardzo popularny w tylu teatrach. I ważne jest to, że styl Janeczka nie znalazł swojego następcy.
Na czym polega ten styl?
He had some very specific attitude toward the voice.
Myślę, że kluczem jest tutaj jego postawa, zwłaszcza postawa względem dźwięku. Sposób, w jaki ludzie zachowują się na przykład na ulicy, jak rozprzestrzenia się dźwięki. Myślę, że to jest właśnie powodem, dla którego znalazł taki rozgłos.
Czy Jenufa jest często graną operą w Czechach?
To jest jeden z najbardziej popularnych spektakli w Czechach i wygląda to w ten sposób, że jedno przedstawienie się kończy i już praktycznie pracujemy nad następną. To jest w zasadzie pierwsze dzieło Janáčka, które spowodowało, że stał się sławny i właśnie ono było pierwowzorem do tego, aby dalej tworzyć jego następne dzieła.
Studio 23. Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
Jesteśmy przed wielkim finałem 23. Bydgoskiego Festiwalu Operowego, ale dzisiaj powrócimy do wczorajszego wydarzenia. To poskromienie Złośnicy, balet Johna Cranko według Williama Shakespeare'a, który przywiózł do Bydgoszczy Polski Balet Narodowy z Warszawy, a z tancerzami przyjechał również sam szef baletu Krzysztof Pastor.
Bardzo lubię sceny opery nowe, dlatego że jest dosyć blisko publiczności i to jest taka unikalna okazja, żeby mieć bliższy kontakt z tancerzami. W Warszawie scena jest bardzo wygodna, bardzo nowoczesna, bardzo duża, znakomita, ale te odległości są nieco większe i czasami do baletów, w których wymaga się dużo gry aktorskiej, mam wrażenie, że moglibyśmy widzowi, my jako widzowi być nieco bliżej artystów. Wszystkie balety Johna Cranko były bardzo dobrze wyreżyserowane, on znakomicie oddawał charakter postaci, więc ta gra aktorska jest bardzo precyzyjna i właściwie tancerze są prowadzeni tak jak aktorzy w teatrze. Zresztą muszę powiedzieć, że zakończyliśmy w Warszawie teraz festiwal szekspirowski, czyli wszystkie balety były oparte na tekstach Szekspira i wszystkie te balety wymagają znakomitej gry aktorskiej, interpretacji i tak dalej. Więc na pewno ta gra aktorska jest i w Poskromieniu Złośnicy, i w wszystkich baletach, które opowiadają tę treść, a nie są baletami typu romantycznego, nie są bajką, chociaż tam też interpretacja jest bardzo ważna, no ale tutaj rzeczywiście wymaga się takiej gry aktorskiej, nie jak, co ja często lubię mówić, nie jak w kinie niemym, tylko takiej rzeczywistej, prawdziwej, soczystej, tam gdzie wystawiane są komedie, w przypadku komedii to musi zabawne, musi być nieco przerysowane, w przypadku innych sztuk, dramatów, to musi być jakoś wycieniowane, troszeczkę tak zrobione z taką klasą aktorską właśnie.
Hello, my name is Mai Kageyama. I'm gonna be dancing Katarina.
To było przedstawienie Mai Kageyama, Katarzyny, czyli Złośnicy tytułowej. A oto już Petruccio, czyli Maksim Wojtiul.
Jestem pierwszym solistą Polskiego Baletu Narodowego i wykonuję rolę Petruccio w balecie Poskromienie Złośnicy.
Czy to jest duże wyzwanie, zabierać się za balet, który powstał jednak 47 lat temu?
To wyzwanie, jak każdy, zabieramy się za starsze balety z repertuaru klasycznego, które mają i po 100 lat. Także to jest, ja bym powiedział, że to nie jest wyzwanie, tylko to jest przyjemność, ponieważ John Cranko jest jednym z najwybitniejszych choreografów XX wieku i tańczyć jego spektakl, zwłaszcza, że jest bardzo fajny i przyjemnie jego się tańczy, to jest raczej przyjemność niż wyzwanie.
A przed nami chiński balet, Shanghai Ballet, który pojawi się już jutro w Operze Nowa. Ten spektakl jutrzejszy zostanie powtórzony w niedzielę i wówczas oficjalnie zamkniemy 23. Bydgoski Festiwal Operowy.
I teraz obietnica, którą złożyłaś Państwu, Magdo, czyli będziemy chwalić się płytą Krzysztofa Herdzina.
Z wielkim niedowierzaniem pobiegłam do jednego z lepszych sklepów muzycznych, nie będę mówiła do którego, ale Krzysztof Herdzin zasygnował, że akurat tego dnia, więc w piątek tydzień temu, pojawi się jego płyta, o której zresztą opowiadał na naszej antenie kilkukrotnie, bo ta płyta pojawiła się z pewnymi, sama płyta może nie z pewnymi perturbacjami, ale no nadal nie doszło do koncertu z orkiestrą, z którą nagrał w studiu Abbey Road Krzysztof Herdzin swoją muzykę. Tak więc pobiegłam do tego sklepu i o dziwo znalazłam płytę.
Płyta jest spełnieniem kolejnego marzenia Krzysztofa Herdzina. Jak to już często Państwu mówimy, sam sobie te marzenia spełnia i je finansuje. Płyta, której wystąpił, tak jak mówiłaś, legendarny już zespół, orkiestra Academy of St. Martin in the Field. I to właśnie z nią Krzysztof spełnił to marzenie.
Tak jest. Przed nami właśnie suita na tematy polskie. Proszę się wsłuchać. Na pewno znajdą Państwo znane tematy, nie Krzysztofa Herdzina, ale znane tematy zasłyszane tu i ówdzie. Krzysztof Herdzin, suita na tematy polskie. Thank you.
A teraz już zapraszamy na spotkanie.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś obiecana muzyka polska. Muzyka polskiego romantyzmu, czyli XIX wieku w dziejach muzyki, będącego okresem niezwykle intensywnych zmian, ale także rozwoju sztuki, którą często obdarzano mianem narodowej. Jak mówi się o narodowej muzyce polskiej, zazwyczaj przywołuje się nazwisko Stanisława Moniuszki. Wszak to on po Chopinie podnosił ową muzykę, przede wszystkim symfoniczną i operową, właśnie do miana twórczości, która tak chętnie czerpie z narodowych, z lokalnych, czasami bardzo indywidualnie pojmowanych ludowych tradycji. Moniuszko miał świadomość tego, że wobec geniusza chopinowskiego jego muzyka jest inna, odmienna. Mówił, że jeśli kto chce nim pocieszać się po stracie Chopina, źle czyni. Miał świadomość tego, że jego twórczość bardziej powinna trafiać pod przysłowiowe strzechy. Ale tak stało się, że oprócz śpiewników domowych, które tak chętnie rozpowszechniły ów repertuar pieśniowy, repertuar wykonywany przez wiele wieków, przez zespoły chóralne, przez indywidualnych, muzycznie utalentowanych amatorów, Moniuszko stał się twórcą narodowej opery. Opery, która w XIX wieku wszak była wiodącym gatunkiem muzyki, gatunkiem, który syntetyzował zarówno literaturę symfoniczną, jak i lirykę, dramat, w którym pojawiły się elementy tak chętnie przywoływanych narodowych sztuk plastycznych. I to wszystko w twórczości moniuszkowskiej nabrało szczególnego znaczenia. Właśnie ze względu na to, że Moniuszko z jednej strony pozostawał wierny włoskiej, tak ważnej dla XIX wieku tradycji operowej, a z drugiej strony nasycił tę tematykę operową lokalnymi, polskimi, narodowymi wątkami, zarówno w tematyce, jak i w warstwie muzycznej. I to sprawiło, że upodobanie romantyków do opery, sprzężone z narodowymi nurtami, z znajomymi melodiami, rytmami, tańcami, rzeczywiście spopularyzowało gatunek nie tylko moniuszkowski, ale w ogóle polskiej opery na naszych ziemiach. Moniuszko to twórca opery narodowej, a za narodową najbardziej uznaje się Halkę. Halkę, której tematyka jest na pograniczu twórczości rzeczywiście romantycznej, a w której pojawia się wątek nieszczęśliwej miłości biednej dziewczyny do bogatego pana, ale także twórczości, której odnajduje się za namiona weryzmu, czyli nurtu, który wiele lat później narodził się w dziejach muzyki, a który postulował zgodnie z modnym naturalizmem w XIX wieku mówienie prawdy, opowiadanie historii bez upiększeń. Właśnie Halka wkrótce stała się dziełem niezwykle popularnym, prawdziwie polskim i do dzisiaj utrzymującym się rzeczywiście w repertuarze narodowym, w repertuarze wiodącym, pokazującym istotę polskiej muzyki XIX wieku. Zatem na początek dzisiejszego spotkania z polską romantyczną muzyką uwertura do opery Halka. Uwertura pokazująca talent melodyczny Moniuszki, pokazująca jego fantazję, ten sposób nawiązywania do idiomu ludowego, ale także pokazująca jego dobry zmysł orkiestracyjny, po prostu znakomite umiejętności kompozytorskie. Uwertura do opery Halka Stanisława Moniuszki, dziś w interpretacji Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Roberta Satanowskiego. Jest to nagranie z 1991 roku. Była to uwertura do opery Halka Stanisława Moniuszki. A teraz utwór fortepianowy, kompozycja żyjącego kilkadziesiąt lat później Władysława Żeleńskiego. Urodził się on bowiem w 1837 roku, zmarł w 1921. To także przedstawiciel polskiego romantyzmu, bardzo chętnie przywoływany w muzyce mówiącej o tradycji narodowej, o tradycji polskiej. Jak pisał o nim Felicjan Szopski, to twórca zapatrzony w piękno swej sztuki, w obowiązki złączone ze swym posłannictwem. Szedł Żeleński po prostej, niezałamanej drodze życia, wypełniając jedną z najcenniejszych kart w historii polskiej muzyki. Rzeczywiście, twórczość Władysława Żeleńskiego, zarówno jak i działał muzykę symfoniczną, jak i fortepianową, odegrała znaczącą rolę w momencie, gdy tworzono zręby muzyki romantycznej, tej pomoniuszkowskiej. Żeleński komponował zarówno formy poematów symfonicznych, które rodziły się w europejskiej muzyce, ale także pisał utwory fortepianowe tu, będąc kontynuatorem tradycji chopinowskiej. Urodzony w 1837 roku w Grodkowicach pod Krakowem, zdobywał swoje wykształcenie w najlepszych ośrodkach w Krakowie, Pradze i Paryżu. Był rzeczywiście kompozytorem popularnym w swoich czasach, twórcą, którego muzyka rozbrzmiewała na polskich i światowych estradach. Posłuchamy dzisiaj kompozycji Władysława Żeleńskiego z cyklu mazurków dedykowanych Madame Sophie Monterre. Będą to mazurki nadzwyczaj udanie przywołujące idiom chopinowski, ale także bardziej związane z literaturą romantyczną użytkową. Taka, która grywana była przez romantyczne salony mieszczańskie i taka, która rozpowszechniała się szczególnie w środowiskach polonijnych Europy Zachodniej. Będzie to mazurek A-dur o tempie non troppo vivo ma con gran brio. Mazurek op. 31 a Madame Sophie Monterre Władysława Żeleńskiego gra Joanna Ławrynowicz. Thank you. Był to Mazurek Adur, opus 31 Władysława Żeleńskiego. A teraz po muzyce symfonicznej, fortepianowej czas na twórczość w stylu koncertowym. I tutaj mistrzem młodego polskiego romantyzmu jest Henryk Wieniawski. Twórca żyjący bardzo krótko, od 1835 roku, zmarł w 1880. Ale muzyk, jak to wówczas mawiano, pierwszorzędny wirtuoz. Kompozytora, a przede wszystkim mistrz gry skrzypcowej. Współzawodniczył z największymi wirtuozami skrzypiec, jak Paganini. Był wirtuozem, który sam dla siebie pisał utwory. Wszak były to czasy, gdy mistrzowie gry na danym instrumencie komponowali te utwory, których nikt inny nie byłby w stanie zagrać. W taki oto sposób powstawał repertuar koncertowy, wyjątkowo popularny i kojarzony z danym wykonawcą i wirtuozem. Tak też skomponował swój pierwszy koncert skrzypcowy Fismol, opus 14 Henryk Wieniawski. A jeszcze dodatkowo o drugiej części tego koncertu, zatytułowanej Pregiera, czyli modlitwa w tempie Larghetto, mówi się, iż powstała na skutek gorącego uczucia Henryka Wieniawskiego, Harriet Simpson. Okazało się, że owa piękna, liryczna część koncertu skrzypcowego wzruszyła przyszłego teścia Henryka Wieniawskiego i w taki oto sposób otrzymał on rękę ukochanej. Jednakże małżeństwo nie było tak szczęśliwe, jak szczęśliwe były losy koncertu skrzypcowego Henryka Wieniawskiego, który zyskał ogromną popularność i do dzisiaj jest jednym z najczęściej wykonywanych utworów kompozytora. Zatem druga część La Pregiera, czyli modlitwa z pierwszego koncertu skrzypcowego Fismol opus 14 Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Antoniego Wita. Na skrzypcach gra Wadim Brodzki. A na kolejny wieczór z muzyką polską zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.